Chwała Panu, bracia i siostry. Się bardzo cieszę z tego kolejnego przywileju, kiedy się mogę podzielić z Wami paroma też myślami. Jestem w ogóle wdzięczny Bogu i też jestem wdzięczny bratu Wiesławowi za to, co powiedział, ponieważ w dużej mierze, w wielu aspektach jest to zbieżne z tym, z czym sam chciałem się podzielić. Też chciałem rzucić pewien aspekt w kwestii chrześcijaństwa, czasów dzisiejszych, w kontekście też czasów dawniejszych. Bracia i siostry, żeby może wstępu nie przedłużać, ja bym chciał, abyśmy otworzyli sobie Boże Słowo na początek, na pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian i to jest sam początek, jest to pierwszy rozdział, znany bardzo fragment, 18 werset. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. To prawda, bracia i siostry. Tak było kiedyś i tak jest i dzisiaj, że dla wielu ludzi mowa o krzyżu jest głupstwem. Tylko często ten problem jest trochę jakby spłycany. Dlaczego? Może zabrzmi to dziwnie, kontrowersyjnie, co powiem. O jaki krzyż tu chodzi tak naprawdę? Kiedy czytamy ten werset, to natychmiast nam się kojarzy krzyż jako symbol. Symbol Golgoty, symbol odkupienia, symbol zbawienia. I tak niewątpliwie tak jest. A ci ludzie, którzy giną, kojarzą nam się najczęściej z ateistami, którzy negują albo sam fakt historyczny, albo jakiekolwiek znaczenie duchowe Golgoty i krzyża. Ja bym chciał, bracia i siostry, na ideę krzyża spojrzeć z troszkę innej strony. Chciałbym na początek też, jako kolejny fragment, otworzyć rozdział Ewangelii Łukasza, to jest rozdział 9 i tam jest werset 23, który mówi, co następuje. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Bracia i siostry, krzyż niby ten sam, ale jakby jego inny aspekt. Kto chce pójść za mną, niechaj zaprze się samego siebie i bierze swój krzyż, idzie i naśladuje mnie. Bracia i siostry, brat, który mówił przede mną, powiedział wyraźnie, że dzisiaj w bardzo wielu sytuacjach kończy się tak, że przyjmuje się na ewangelizacjach, czy jakichś wielkostadionowych, czy wielkich halach, podnosi się rękę, przyjmuje się zbawienie, aleluja, chwała Panu i się dodaje do całej reszty swojego życia, nic nie oddając z niego w zamian. Nic nie oddajemy. Nie mówię, że my, bo nie moją, żeby nie było nieporozumień, bracia i siostry. Nie moją rzeczą jest badać serca, bo nie mam takiej mocy ani możliwości. Nie moją rzeczą jest osądzać czy oceniać jakość chrześcijaństwa kogokolwiek, bo nie mam do tego prawa. Bóg jest sędzią, a wszelki osąd zostawiał synowi. Ale bracia i siostry, jest pewien weryfikator tego. Zawsze się sprawdza. Jest to życie, jakie się później prowadzi. Tak, załatwiłem sobie w życiu już wszystko. Załatwiłem sobie pozycję społeczną. Załatwiłem sobie karierę. Załatwiłem sobie pieniądze. No cóż, czego mi jeszcze brakuje? Był taki czas, jest napisany w Biblii, że Bóg oto pięknie zapisał wieczność w sercu człowieka. Jest jednak pewien niepokój w tym wszystkim. Że kiedyś to się skończy. Kiedyś słyszałem, bracia i siostry, w kontekście kazania o czymś, że nic z tego świata nie weźmiemy, że nadzy przyszliśmy, nadzy z niego odejdziemy. Takie, to nie jest moje porównanie, ale bardzo mi się spodobało. Czy ktoś kiedykolwiek widział trumnę z przyczepą? Chyba nikt, prawda? Nic nie zabierzemy z tego świata. Nic. Wszystko zostawimy, co tutaj jest. I mi się to bardzo spodobało, bo to jest obrazowe porównanie. Nic nie zabierzemy z tego świata. Więc dlaczego czasami ludzie, którzy mówią sobie wierzący, żyją tak, jakby mieli żyć tu wiecznie, albo wszystko przenieść firmą transportową na drugą stronę? Bracia i siostry, chrześcijaństwo to jest przede wszystkim, myślę, życie człowieka nawróconego, życie człowieka narodzonego na nowo, to jest kwestia priorytetów. Kwestia priorytetów. Jeśli ktoś nie zaprze się samego siebie, swojego ego, swojego własnego sposobu myślenia. Bracia i siostry, ja może już nie będę wertował i czytał, ale kiedy czytamy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, co jest tam napisane? Że w czasach końca nastaną bardzo złe czasy, prawda? Znacie ten fragment. Jacy będą ludzie? Nadęci, pyszni, obnoszący się z własną doskonałością, przybierający pozór pobożności, nieposłuszni, niekarni. Można tego mnożyć, prawda? I tak się zastanowiłem, bracia i siostry. Jeżeli apostoł Paweł mówi, że w czasach końca nastaną trudne i ciężkie czasy, i kto to mówi? Czy jego czasy były dobre? On nie biada nad swoimi czasami. Oj, bracia i siostry, w jakich złych czasach żyjemy? Prześladują, gonią, łapią, wydają na śmierć, wtrącają do więzień, chłoszczą. Było tak? Te słowa mówi człowiek, który ileś razy był wychłostany do krwi, ileś razy był pobity, kiedyś myśląc, że nie żyje, wyniesiono go poza miasto. Człowiek, który wiele czasu w kajdanach spędził. Człowiek, który w końcu musiał jechać do Rzymu. On nie mówi o tych swoich czasach, że one są bardzo złe, tragiczne i smutne. On mówi o tych, które nadejdą. Bracia i siostry, póki chrześcijaństwo było atakowane przez wpływy tego świata, on przecież był mówiony tylko z zewnątrz, kiedy musiało się opierać temu, co napierało, ale to było łatwo definiowalne, że tak się wyrażę. Tu jest Kościół, tam jest świat. Tu jest cesarski Rzym, tu są wierzący i to było jasne. Dzisiaj różnie z tym bywa, bracia i siostry. Świat wsącza się różnymi kanalikami w chrześcijaństwo. Jak powiedziałem, bracia i siostry, o weryfikatorze, którym jest życie. Bo kiedy jest to porównanie w Mateusza o drzewie, które mój tylko będąc zdrowym wydaje zdrowy owoc, bo owoc jest charakterem drzewa. Jest jego charakterem, bracia i siostry. Tak jak zachowanie człowieka, jego postawa jest jakby też kwintesencją jego osobowości, tym, kim on jest. Oczywiście, jak bierzemy garść sadzonek, ja nie jestem botanikiem, bracia i siostry, i wiem tylko, że trzeba sadzić zielonym do góry, nic więcej, na ten temat nie wiem. Także, kiedy bierzemy garść sadzonek, wkładamy w glebę, my nie wiemy, co z tego będzie dalej. W pierwszych dniach, miesiącach, a może latach, te wszystkie sadzonki wyglądają jak? Identycznie, aż do jakiego momentu? Owocowania. Owocowania. I wtedy wychodzi, bracia i siostry, co wyrosło i czy coś w ogóle wyrosło. Czy trzeba to jeszcze trzymać, czy trzeba dać temu szansę, czy po prostu, jak jest napisane, po prostu wyciąć to i spalić. Podobnie, bracia i siostry, z ziarnem. Myślę, że dzisiaj bardzo w dużym stopniu chrześcijaństwo charakteryzuje trzecia gleba. Kiedy rzucisz kiedy siewca rzuci garść ziarna i spojrzy na nie, też wygląda tak samo. Ale nie jest w stanie odgadnąć, bracia i siostry, które wyda owoc tylo czy tylokrotny. I bracia i siostry, jeżeli ktoś pod wpływem emocji, nastroju, presji tłumu podnosi ręce, mówi aleluja. Bracia i siostry, ja bym tylko sobie jednego życzył, żeby wszyscy ci ludzie, którzy tak robili, robią czy zrobią w przyszłości, zostawali na stałe z Panem. Żeby brali swój krzyż i szli za Nim. Ale kiedy ktoś taki, bracia i siostry, po jakimś czasie widzimy, mówi jak świat, żyje jak świat, ma priorytety tego świata, to bracia i siostry, to była tylko chwila emocji. I nic więcej. I nic poza tym. Dlatego myślę, że dzisiaj w dużej mierze w chrześcijaństwie jest, bracia i siostry, kryzys nauki o krzyżu. Pozornie cały czas mówimy o krzyżu, prawda? Wokół niego wszystko skupia, ale spójrzmy też na ten, że kto się nie zaprze samego siebie, nie bierze krzyża swojego i naśladuje mnie codziennie. Bracia i siostry, to są cechy. Czy są cechy tego brania krzyża? Po pierwsze, to nic na siłę, jest to dobrowolne. Co jest napisane? Kto chce. Dalej, co jest napisane? Codziennie. Bracia i siostry, nie ma urlopu od brania swojego krzyża i naśladownictwa Pana. Nie ma od tego weekendu. Nie ma czegoś takiego. Idź i naśladuj mnie codziennie. Bracia i siostry, jest to także potwierdzone w tejże samej Ewangelii w wspaniały sposób. Też mam na myśli 14 rozdział Ewangelii Łukasza o cenie prawdziwego uczniostwa. A gdy szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bracia i siostry, jest to uczciwie powiedziane. Wiemy, że często pełne uniesienia, ja wiem, co mówię, o zdradliwości emocji, bo sam jestem człowiekiem impulsywnym i jestem człowiekiem emocjonalnym, bracia i siostry. I wiem, do czego mnie to parę razy w życiu doprowadziło. Nigdy coś, co jest dyktowane emocjami, nie przyniesie w przyszłości dobrego owocu. Ale czytamy dalej w tym fragmencie, że jest jakby nawet, jak na Boże słowo, zimna kalkulacja pewna. Oto, kto chce zbudować wieżę, to niech obliczy koszt. Często jak w czasach dzisiejszych trudnych, kryzysowych, jak jadę różnymi drogami, czy to w kierunku, czy to Żnina, czy w kierunku mojej pracy na północ, widzę często niedokończone domy z napisem na sprzedaż. Stoją tylko mury, cegły, może zadaszenie i oczodoły zamiast okien. A dlaczego, bracia i siostry? Bo ktoś coś źle obliczył, bo ktoś czegoś nie przewidział. Liczył, że się uda, niestety się przeliczył. Bracia i siostry, nasz Pan nie chce, abyśmy się przeliczali i dlatego jest z nami do końca uczciwy. Zważ. To, chwała Panu, że podniosłeś rękę, a to jest początek, a nie początek i koniec w jednym punkcie. Nie ma czegoś takiego, bracia i siostry. To jest dopiero początek. Mateusz mówi, w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że wielu powie: Panie, Panie. Ale kto jest cenny w oczach Bożych? Tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. I jest wspaniały odnośnik w liście do Jakuba. Tam jest powiedziane, że prawdziwą, czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest co? Nieść pomoc sierotom i wdowom, a siebie samego zostawić nieskalanym przez świat. Czyli masz realizować chrześcijaństwo w relacji z drugim człowiekiem. Bo choćbym całą teologię zgłębił, wszelkie mądrości, mówił wszelkimi językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Dlatego, bracia i siostry, apostoł Paweł dobrze wie, kiedy mówi o tym, że będą ciężkie czasy, i będzie, a co za tym idzie, będzie trudniej się ostać, bo nie będzie wszystko jednoznaczne, bo nie będzie tak łatwo rozgraniczyć, że oto, to co mówił brat, że oto jestem w świecie, ale nie jestem ze świata. Jestem w świecie, ale nie jestem jego częścią. Będzie to coraz trudniej rozgraniczyć, będzie... Ta granica, jakby po to powiedzieć, ulegnie zamydleniu. jakimś rozpuszczeniu, rozproszeniu. I tak się, bracia i siostry, bardzo często dzieje. Nie dostosujemy się do chrześcijaństwa, tylko staramy się chrześcijaństwo dopasować do świata, żeby stało się, tylko nie wiadomo, co to już jest, bo moim zdaniem to już nie jest wtedy chrześcijaństwo. Bracia i siostry, dzisiaj żyjemy w świecie pozornej tolerancji, wielkiej liczebności, wielkich ewangelizacji. Bracia i siostry, mnie nie porozumiem. Ja nie mam nic przeciwko wielkim ewangelizacjom, bo nie mam prawa ograniczać Boga. Bóg jest Bogiem suwerennym i Jego Boży Duch wieje jak chce i może czynić to wszędzie. Ale często też bywa tak, że z wielkiej chmury bywa też mały deszcz, bracia i siostry. I teraz pamiętam, jak wiecie, bracia i siostry, też między innymi jestem historykiem, zakochanym w cudzysłowie w historii świata antycznego, szczególnie antycznej Grecji, helenizmu. Takim moim mentorem był przez długie lata profesor Aleksander Krawczuk. To jest człowiek bardzo wrogi chrześcijaństwu. Kiedy czytałem jego Poczet Cesarzy Rzymskich, tam się ciągle roiło złośliwości pod kątem chrześcijan. I jedna taka była tam, takie zdanie pamiętam, że napisał profesor Krawczuk, że pod koniec III wieku naszej ery w całym Rzymie jako mieście było około 50 tysięcy chrześcijan, tak to oceniał. I takim złośliwy przekąs był, że jak po dwóch i pół wieku zwiastowania, no to kiepskie wyniki. Bracia i siostry, tak, kiepskie wyniki. 50 tysięcy na tam milion z dużym okładem. Ja się zgodzę, bracia i siostry. Tylko przypomnijcie sobie takie sytuacje, że za Panem też szły tłumy, które potem mówiły, że twarda to mowa, ktoś jej może słuchać. Przypomnijmy sobie sytuację, kiedy jednego dnia tłum wołał Hosanna temu, który przychodzi w imieniu Pana, a parę dni później nie chcemy króla, mamy Cezara. No to wierzcie sobie Cezara, wierzcie sobie świat. Jak się to skończyło, wszyscy dobrze wiemy. Ale do czego zmierzam, bracia i siostry? Nie były to czasy wielkich ewangelizacji. Ponieważ gdyby ci ludzie zwołali nagle publiczną ewangelizację na Forum Romanum czy innym miejscu starożytnego Rzymu, to zaraz parę kohort Gwardii Cesarskiej zrobiłoby z tym porządek, wiadomo w jaki sposób. Bracia i siostry, ale pomyślcie sobie nad jedną rzeczą. Wtedy w cesarskim Rzymie, ile kosztowało podniesienie ręki? A ileż ta ręka podniesiona, że chce iść za Jezusem, o ile musiała być cięższa od tej często podnoszona na różnych dzisiejszych imprezach? Ile to mogło kosztować? Kiedyś Orygenesowi, jednemu z takich chrześcijańskich apologetów w pierwszych wieków, jeden z kapłanów pogańskich zarzucił coś takiego. No patrz, jaką mamy religię, jaką mamy system, jakie mamy świątynie. Ja dokładnych słów nie pamiętam, bo to była dość dłuższa wypowiedź, ale sens jej był taki. My nie mamy świątyń. Naszą świątynią jest to, jak żyjemy. To były jego słowa. I to było wszystko na ten temat, bracia i siostry. Naszą świątynią, ich świątynią było to, że wbrew wszystkiemu szli za Chrystusem. Bez względu na koszt, bez kalkulacji. Pan mówi, skalkuluj zanim pójdziesz, a nie kalkuluj później, bo już będzie za późno. Kiedy się decydujesz pójść za mną. Bracia i siostry, minęło parę dziesiątków lat. Cesarz Konstantyn uczyni chrześcijaństwo już w cudzysłowie panującą religią, będą miliony wyznawców, ale ilu zostanie tych, którzy należą do Chrystusa? Ilu zostanie godnych prawdziwej nazwy chrześcijanina? Dlatego, bracia i siostry, i dziś są różne koszty podniesienia ręki. Jest koszt podniesienia ręki i pójścia za Chrystusem, jak powiedziałem, na ewangelizacjach, gdzie wszyscy są, że tak powiem, pozytywnie nastawieni do tej sprawy, prawda? I widziałem niedawno reportaż w jakichś newsach, kiedy prowadzili Irańczyka na śmierć i on powiedział krótko, że wierzy w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wiedział, że nie wiadomo, co było z nim dalej. Prawdopodobnie ucichła sprawa, został skazany. I dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie jest koszt. Znacie, bracia i siostry, też już dzisiaj wspomniany list do zboru w Laodycei, gdzie jest powiedziane, że bądź albo zimny, albo gorący, ale nie bądź letni. I jest tam powiedziane, że czego ci brakuje? Nabądź u mnie złota w ogniu wypróbowanego, ubierz się z powrotem w białą szatę i nabądź u mnie maści do posmarowania oczu. Czyli jaki stan był tego człowieka, który... Przecież tam nie ma u Laodycejczyków, nie ma słowa o prześladowaniach, nie ma słowa o kosztach, a wręcz przeciwnie, co jest powiedziane? Oto wzbogaciłem się i wszystko mi się świetnie układa. A nie wiesz, żeś nędzarz i biedak najbardziej pożałowania godny. Czyli czego im brakowało? Czego jest symbolem ogień i złoto? Przeciwieństw, bracia i siostry, wypalania, aby stać się bardziej cennym. Biała szata, nie muszę mówić, bo ta szata się mogła stać bardzo już zbrukana. I ci ludzie byli ślepi. A na czym ślepota polegała? A ślepota polegała na tym, że cały czas myślano, że wszystko jest w porządku. Bracia i siostry, też kiedy są takie dwa wspaniałe porównania wykonywania i słuchania Bożego Słowa. W jednym właśnie jest powiedziane, że ktoś, kto tylko słucha, to buduje dom na piasku, pierwsza lepsza życiowa zawierucha i wszystko upada, wali się. Ale jest też takie też w liście Jakuba porównanie, że ten, kto tylko słucha, ale nie przyjmuje, nie jest wykonawcą, to jest tak, jakby przechodził sobie koło zwierciadła, spojrzał na siebie, może coś by trzeba zrobić, ale wzruszy ramionami i pójdzie dalej. Czyli bracia i siostry, ktoś tam posłuchał, ktoś wejrzał w zakon pański, ale nic to w jego życiu nie zmieniło. Dlatego bracia i siostry, powiem krótko, kończąc powoli, nie bójmy się brać swojego krzyża, bo to jest sens chrześcijaństwa. Bierzmy i naśladujmy naszego Pana. Zapierajmy się samych siebie. To nie chodzi o to, bo żeby od razu wielkich dzieł dokonywać, bo Pan powołuje na misjonarzy, ewangelistów, tych, którzy krańce świata przemierzają, ale w życiu codziennym. Pamiętajmy i definicję prawdziwej, nieskalanej pobożności przed Bogiem. Powstrzymaj się od swojej złośliwości. Powstrzymaj się od swoich negatywnych cech charakteru. Powstrzymaj się od kłótliwości. To możemy robić wszyscy, też zapieranie się. To jest też zaparcie się samego siebie i niesienie swojego krzyża. Ja nie wierzę, że ludzie inteligentni nie są w stanie stwierdzić, bracia i siostry, co jest u nich, co jest i uczciwi przede wszystkim, co jest w ich życiu nie tak, co jest niewłaściwe. Wyrwanie tego równa się zaparciu samego siebie. Nie ma miejsca. Nasze wnętrza to nie jest dwupokojowe mieszkanie. W jednym pokoju mieszka moje ego, w drugim pokoju mieszka Jezus Chrystus. Nie da się, bracia i siostry, to jest niemożliwe. Dwóm Panom się nie da służyć. Dlatego, bracia i siostry, pamiętając o tym, że czasy są trudne, czasy są złe, że mamy pozorną tolerancję, nikt nas nie ściga, nikt nas nie prześladuje. Możemy się gromadzać jawnie, możemy wołać do Pana i to jest dobre. Chwała Panu za to. Ale nie myślmy, że tak jest dlatego, że lew ryczący sobie poszedł, nie wiem, gdzieś sobie poszedł i sobie drzemkę uciął i nie działa. Działa tylko inaczej, bracia i siostry, zdecydowanie inaczej. Wsącza naukę różnego rodzaju, wsącza letniość, wsącza kompromis, wsącza też naukę. No przecież masz tutaj datę, że rękę podniosłem, nawróciłem się tego i tego dnia, tego i tego roku, zawsze możesz Satanowi ją pokazać, no czego chcesz ode mnie. On chce jednej rzeczy, żeby ten krzyż, który mamy brać na siebie i iść za Panem, był gdzieś odstawiony w kącie i może już kurzem się pokrył. To jest ten cel. Bo wtedy, bracia i siostry, też w Łukasza jest w dalszym ciągu tego fragmentu jest napisane, że jest jakby też nawiązanie do podobieństwa o soli. Odłożony krzyż równa się zwietrzała sól. Czyli jaka? Bezużyteczna. A kiedyś dzisiaj to jest sól to jest coś taniego, powszechnego, nic takiego istotnego. Kiedy to był skarb. Bez tego nie było ani konserwacji, bez tego ani nie było była to jedyna przyprawa, ani smaku, niczego. To było coś naprawdę bardzo cennego. Ale przez złe używanie lub nieużywanie, wystawianie na działanie wiatru, słońca, nieochronienie tego, stawało się to totalnie bezużyteczne, bracia i siostry. Dlatego też, kiedy będziemy wołać do Pana, to myślę, że ważną rzeczą jest, aby zawołać: Panie, daj mi siły, daj mi mocy, daj mi wytrwałości, abym potrafił zapierać się samego siebie codziennie, codziennie nieść krzyż i iść za Tobą. Niech Pan taką siłą, mocą pobłogosławi każdego z nas, komu tego potrzeba. Amen.